Bardzo, bardzo dziękuję za te miłe słowa. To jest dla mnie też niezwykła przyjemność. Ja sobie teraz to uświadomiłem, że jestem tutaj po raz ósmy chyba, prawda? To jest też dość niesłychane. I chciałbym w to wpleść tak w trybie hojludzkim taki product placement i autopromocję, ponieważ za pierwszym razem, kiedy tutaj byłem, miałem wykład o różnych sposobach kolorowania taśmy filmowej i o różnych sposobach, no właśnie, uzyskiwania efektu kolorowej projekcji. I tak się akurat składa, tak przypadkowo się składa, że jutro o godzinie 15 w Centrum Willego Brandta odbędzie się promocja dwóch książek, a właściwie to prawie trzech, ponieważ jedna z tych książek to jest 800-stronicowa książka podzielona na dwa tomy. To jest to książka Kintop, antologia wczesnego kina pod redakcją obecnego tutaj Andrzeja Dębskiego. Druga książka, Kino Hanny Szyguli, pod redakcją Andrzeja Gwoździa, będzie także w Centrum Willego Brandta. Jutro o 15 promowane będą te książki. W jednej z nich jest artykuł, który swoją genezę ma w trakcie mojego pierwszego wykładu we Wrocławiu, także jest to jakiś taki link pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, a ja wplotłem to, no właśnie, dość nieudolnie, ale tak, specy od marketingu w Hollywood nie byliby zadowoleni tym product placementem, ale co tam. W każdym razie będziemy dzisiaj mówić o genezie nie tyle książki pod redakcją Andrzeja Dębskiego, a genezie współczesnego kina hollywoodzkiego, które bywa nazywane globalnym Hollywoodem, które bywa nazywane no po prostu współczesnym kinem hollywoodzkim. Czasami też bywa ono określane takim mianem kino nowej przygody. Kino nowej przygody to jest takie określenie, które zostało wymyślone przez Jerzego Płażewskiego, polskiego krytyka filmowego i nie tylko, który niestety zmarł w tym roku. To w ogóle była bardzo ciekawa osoba, Jerzy Płażewski. On odegrał niezwykłą rolę w budowaniu polskiego, jakby to powiedzieć, repertuaru filmowego, ponieważ przez wiele lat funkcjonował w ramach tak zwanej Filmowej Rady Repertuarowej w PRL-u, czyli on był odpowiedzialny za filmy, które trafiały z zagranicy na polskie ekrany, między innymi Jerzy Płażewski, i tam decydował, które z nich się nadają, które nie, a potem się chwalił, że Polska ma najlepszy repertuar na świecie. Bo tak ocenia, że tak akurat się wydarzyło. No dobrze, w każdym razie to określenie kino nowej przygody, ono jest dość optymistyczne. Dlatego, że ono podkreśla mniej więcej taką hipotezę, którą ja postaram się zrekonstruować, do której zaraz wrócę, że kino hollywoodzkie w drugiej połowie lat 70. Odzyskało formę i powróciło do starych, dobrych zasad opowiadania bardzo ciekawych historii. Opowiada te historie kino hollywoodzkie od drugiej połowy lat 70. z większym rozmachem. W taki sposób, iż jesteśmy w stanie zanurzyć się w tych historiach, no właśnie trochę tak jak oglądając różne bardzo angażujące emocjonalnie fragmenty filmu, który będziecie Państwo dzisiaj oglądać. Płażewski, pisząc o kinie nowej przygody, przede wszystkim się koncentrował na dwóch filmach, których dzisiaj akurat nie zobaczycie. On koncentrował się na filmie Gwiezdne wojny z jednej strony, a z drugiej strony Bliskie spotkania trzeciego stopnia, ale ta kategoria była w jego wydaniu dość pojemna. Niemniej jest to dość ciekawe, że nikt na świecie tej kategorii nie zna, także jak pojedziecie gdzieś tam do Tajlandii i powiecie, że no lubicie kino nowej przygody, to możecie zostać niezrozumiani i może ktoś potraktować was jak, no właśnie, osoby, które szukają guza, tak można powiedzieć. Okej, okay. W każdym razie, chociaż Płażewski o szczękach nie pisał, szczęki, niezależnie od tego, czy mówimy o kinie nowej przygody, czy mówimy o globalnym Hollywoodzie, czy też mówimy o tak zwanym kinie blockbusterowym, są niezwykle ważnym filmem z wielu różnych względów, o których w trakcie dzisiejszego wykładu postaram się powiedzieć. Warto zapamiętać tę datę, ponieważ chociaż nie jestem jakimś szczególnym zwolennikiem myślenia o historii kina za pomocą przełomowych dat, to ta data jest jednak dość istotna. Otóż tego 20 czerwca 1975 roku Szczęki pojawiły się jednocześnie na 464 ekranach w amerykańskich kinach. Ta liczba 464, trochę tak jakby tej szóstki nie było, to by nam po polsku pasowała, 46 i 4, ta liczba ona nie jest pewna, to znaczy czasami w źródłach można się spotkać, że było tych kopii 409, czasami, że było 464. Film kosztował mniej więcej około 10 milionów dolarów. Ta kwota też nie jest jakby stuprocentowa precyzyjna, do czego jeszcze wrócę. I zarobił, co też nie jest do końca precyzyjne, około 200 milionów dolarów. To jest niesłychany, tylko na rynku amerykańskim. Czyli to jest niesłychany zysk, jeżeli chodzi o kino pełnometrażowe. Richard Zanuck, który był producentem tego filmu wraz z Davidem Brownem, powiedział, że na jednym filmie filmie zarobił więcej pieniędzy niż jego ojciec, prominentny producent filmowy w klasycznym Hollywoodzie przez całe swoje życie. Prawda? I to jest dość istotne, dlatego że ten dzień, czy też następne tygodnie pokazały hollywoodzkim producentom, że jednym filmem są w stanie obrócić losy złego sezonu na przykład, że jeden film może zadecydować absolutnie o wszystkim, że być może nie warto się rozdrabniać, warto zainwestować większą ilość pieniędzy w film, który przyniesie jeszcze większą ilość pieniędzy, bo taka w gruncie rzeczy powinna być definicja blockbustera, o czym, do czego jeszcze wrócimy. Te trzy nazwiska, które tutaj wymieniłem, one są dość znamienne, bo z jednej strony mamy Richarda Zanucka, syna Daryla Zanucka, który no właśnie urodził się w takiej familii filmowych biznesmenów, takich tradycyjnych producentów z klasycznego Hollywoodu. Mamy Davida Browna, który nie miał takiego zaplecza, można powiedzieć, familijnego i też był postacią spoza przemysłu. I mamy też Stevena Spielberga, z którym ten film jest zazwyczaj utożsamiany. I to pytanie o to, czy myśląc o Szczękach powinniśmy myśleć o Zanucku, czy powinniśmy myśleć o Spielbergu, będzie w trakcie mojego wykładu powracało, bo to buduje różne wersje myślenia o historii współczesnego kina. Niewątpliwie jest tak, że po premierze Szczęk, czyli na przełomie lat 70. i 80. wydarzyło się niesłychanie wiele ciekawych rzeczy. Otóż niewiele później, bo w 77 roku premierę miały Gwiezdne Wojny, potem w 80 roku premierę miała kolejna część Gwiezdnych Wojen, czyli Imperium kontratakuje. 81 to jest Indiana Jones w poszukiwaniu zaginionej Arki, a 82 to jest film E.T., prawda? Więc mamy tutaj dwa filmy George'a Lucasa, dwa filmy Stevena Spielberga, które zdaniem wielu są emblematyczne zarówno dla tego kina nowej przygody, ale także z drugiej strony dla kina blockbusterowego, ponieważ były to drogie filmy i były to też filmy, które zarobiły niesłychanie dużą ilość pieniędzy dla swoich producentów i też dla wielkich i mniejszych wytwórni filmowych, o czym będę dzisiaj trochę mówił. Często te przemiany, które następowały na przełomie lat 70. i 80. można interpretować odwołując się właśnie do nazw filmów albo do plakatów. Jest taki bardzo dobry artykuł mojego kolegi Krzyśka Jajki w takim piśmie Ekrany, który dotyczy kina blockbusterowego i on tam robi taką bardzo ciekawą różne sposoby interpretowania plakatu filmu Szczęki. A do tego trochę jeszcze wrócę. Co ten plakat właściwie oznacza, jak można go traktować jako metaforę, ten rekin, kto jest tym rekinem, albo co jest tym rekinem i co jest pożerane, co to jest za sytuacja w zasadzie. Inną metaforę może proponować nam film Gwiezdne Wojny. Pierwsza część Nowa Nadzieja może odwoływać się do tej intuicji Płażewskiego, że to jest taka nowa nadzieja na Hollywood, które z powrotem jest bardzo ciekawe, ale można też ten film interpretować za pomocą tytułu Imperium kontratakuje, czyli taki kontratak systemu hollywoodzkiego, który doznał małej zadyszki na przełomie lat 60. i 70., trochę się pogubił, można powiedzieć, i potem z powrotem porządki są zaprowadzane w taki sposób, który jest dość, można powiedzieć, brutalny. I to, jak będziemy interpretować te przemiany, i tego będzie dotyczył mój wykład w przeciągu następnych 40 minut, to jest pytanie, czy w tym układzie ostatnich 44 lat mamy do czynienia z kinem nowej przygody, z nową nadzieją, która sprawiła, że po dziś dzień kinem hollywoodzkim i kinem światowym rządzą takie postacie jak Steven Spielberg, Martin Scorsese, Brian De Palma, George Lucas czy Francis Ford Coppola, czyli wizjonerzy, autorzy, których filmy jesteśmy w stanie w jakiś sposób rozpoznać albo jesteśmy w stanie skojarzyć ich z różnymi filmami. W końcu osoby odważne, sytuujące się trochę na peryferiach systemu hollywoodzkiego, zazwyczaj też wchodzące, te wszystkie osoby wchodziły w trakcie swojego życia w bardzo, no właśnie, silne konflikty z wielkimi wytwórniami i bardziej lub mniej udawało im się z tych konfliktów wyjść zwycięsko. Czyli krótko mówiąc, to są ludzie, którzy od 40 lat rządzą polskim kinem? Też polskim kinem rządzą, czemu nie? Hollywoodzkim kinem? Czy może światową kinematografią rządzi raczej Rupert Murdoch? czyli właściciel korporacji Fox, która też może być traktowana jako dziecko tych przemian przełomu lat 70. i 80. I argumenty są i za tą wersją, i za tą wersją. Czyli z jednej strony wszyscy ci reprezentanci tego pokolenia takich świrów filmowych, którzy uwielbiali chodzić do kina i uczyli się swojego rzemiosła, oglądając wiele filmów, także posiadając niezwykłą erudycję filmową. Z jednej strony oczywiście ci wszyscy wariaci filmowi, oni zostali uhonorowani przez przemysł filmowy i po dziś dzień z nimi właśnie kojarzymy hollywoodzkie kino. Czyli Francis Ford Coppola otrzymał Oscara, Martin Scorsese otrzymał Oscara niejednego, Spielberg niejednego, George Lucas wprawdzie Oscara nie otrzymał, ale był wielokrotnie nominowany, prawda? Więc przemysł w jakiś sposób ich nagrodził, można powiedzieć, że wyszli z tej całej batalii zwycięsko. Co więcej, George Lucas założył całą masę różnych firm, które odegrały olbrzymią rolę w funkcjonowaniu współczesnej branży hollywoodzkiej. Tutaj jest logo jednej z jego firm Industrial Light and Magic. To jest taka firma, która zajmuje się efektami specjalnymi, która między innymi była odpowiedzialna za efekty specjalne do Awatara. Więc jeżeli pomyślimy o Awatarze, o filmie, który został zrealizowany przez osobę podobną do nich, czyli przez Jamesa Camerona, w którym to w Awatarze mamy efekty tworzone przez firmę należącą do Lucasa, no to możemy być może stać nas na pewien optymizm. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na listę najbogatszych osób w Stanach Zjednoczonych i być może najbardziej wpływowych, to mamy tam raczej Teda Turnera, czyli kowboja z południa Stanów Zjednoczonych, który założył w latach 70. telewizję. Sieć telewizyjną TBS, telewizję CNN i później wkraczał na rynek filmowy czy też medialny. Mamy także Michaela Eisnera, czyli gościa, który w 1984 roku przejął władzę w wytwórni Disneya, czyli osoby, o których zazwyczaj nie słyszymy, a być może one miały taki sam, a nawet większy wpływ na to, w jaki sposób przez ostatnie 40 lat kształtowało się amerykańskie kino. To jest pytanie, które chciałbym tutaj zadać, ale żeby dojść do odpowiedzi, należało by cofnąć się trochę wcześniej i zadać to pytanie, na które odpowiadałem w zeszłym semestrze, albo może nie odpowiadałem, albo starałem się coś zasugerować w trakcie wykładu o tak zwanym nowym Hollywood. Bardzo szybko postaram się przez to przejść, żeby nakreślić pewien kontekst. To znaczy, klasyczny Hollywood, o którym słyszeliście już wielokrotnie, czyli Hollywood lat 20., 30. i częściowo 40., to jest takie miejsce, w którym system sprawia, iż ludzie chodzą do kina bardzo często, w Stanach Zjednoczonych, po kilka razy w tygodniu. Jest to związane poniekąd, codzienność kina, tanie bilety, codzienność. Tak, czyli wierzę w to. Czyli wierzę w to, co napisałem. Tak, codzienność kina, tanie bilety, codzienność. Może też mi to leży na sercu, że mnie nie stać na chodzenie do kina za często. Więc kino jest codziennością dla Amerykanów, którzy żyją w latach 30. i 40. Chodzą do kina kilka razy w tygodniu. W większości kin amerykańskich nie kupuje się biletów z numerowanymi miejscami. Można wchodzić na seans, wychodzić z seansu. Czasami nie ma przerw pomiędzy seansami. Kina są zazwyczaj małe, więc takie praktyki, jak mam jakiś pociąg za pół godziny, skoczę szybko do kina, które jest zaraz za rogiem, których tych kin było niesłychanie wiele, są na porządku dziennym. Z drugiej strony, klasyczne kino hollywoodzkie, o czym już Państwo wielokrotnie słyszeliście, to jest system, który opiera się na taśmowej produkcji filmów. To Pauline Kael, taka bardzo znana krytyczka filmowa amerykańska, ona podkreślała, że w zasadzie nie ma różnicy pomiędzy filmami, które wychodzą z wytwórni Universal, a samochodami, które wyjeżdżają z fabryki Forda w Detroit, prawda? Następuje także w tych filmach fabryczny podział pracy w dużej mierze, tak? Tutaj mamy filmy, które zostały asygnowane przez Howarda Hawksa, czyli Narodziny Piosenki i Człowiek z Blizną. Zauważcie, że są to filmy gatunkowo bardzo od siebie różne, nakręcone przez tego samego reżysera i właściwie trudno by było, to jest naprawdę dość duża ekwilibrystyka i francuscy krytycy filmowi są tylko w stanie to zrobić, udowodnić, że jest jakiś autorski stempel Howarda Hawksa w tych filmach. Ja w to osobiście nie wierzę. Howard Hawks po prostu był reżyserem, który kręcił to, co mu powiedziano, że ma nakręcić. odrzucić jak większość hollywoodzkich reżyserów, ale tak jak mówię, Francuzi twierdzą inaczej, więc może się mylę. I ten model kina, on się załamuje, o czym wielokrotnie już Państwu mówiłem, w latach drugiej połowie lat 40. i w latach 50. wraz z decyzją Sądu Najwyższego o tym, iż wytwórnie filmowe hollywoodzkie muszą pozbyć się sieci kin, co powoduje kryzys. Z drugiej strony poprzez pojawienie się innego medium telewizyjnego, które to medium sprawia, że ludzie przestają chodzić do kina, bo wolą te same filmy oglądać w telewizorze, w szczególności filmy klasy A, w klasy B, ale także filmy klasy A, czyli takie filmy, które nie wymagają jakichś niesłychanych warunków projekcyjnych. Hollywood reaguje na to jednoznacznie, wymyślając takie blockbusterowe remedium. I to jest moment, lata 50., kiedy pojawia się ten termin, blockbuster. My ten termin teraz będziemy odnosić przede wszystkim do kina, które pojawiło się w latach 80., ale ten termin w przemyśle pojawił się w latach 50. tak naprawdę. Blockbuster etymologicznie oznacza bombę zrzucaną przez bombowiec na miasto. Taką niesłychanie destrukcyjną bombę, która sprawia, że no właśnie ginie bardzo wiele osób, i blockbuster także oznacza taki bombowy film, który jest zrzucany na widownię i widownia się po nim nie może pozbierać. To jest ważne, dlatego że ta wydarzeniowość filmu, czyli sprawienie, iż film, który no, legitymizuje się różnymi cechami, jest czymś, o czym będziemy opowiadać swoim wnukom, jest czymś, co jest kluczowe dla myślenia o blockbusterach. Kluczowe dla myślenia o blockbusterach w latach 50. jest także coś, co jest określane jako model dystrybucyjny roadshow, o którym mówiłem tam niecałe pół roku temu. Model dystrybucyjny roadshow opierał się na tym, że filmy spektakularne o niezwykłym, no właśnie, takim uderzeniowym charakterze, zrealizowane w technologii 3D, w technologii wielkich formatów ekranowych albo w technologii cineramy. Tutaj mamy taki grafik przedstawiający technologię cineramy, która powstała w 1952 roku, czyli film, który jest kręcony, tutaj to jest przedstawione. Film jest kręcony za pomocą takiej specyficznej kamery z trzema obiektywami i później trzy taśmy filmowe trafiają, no oczywiście po całym procesie związanym z wywołaniem, trafiają do trzech projektorów w sali kinowej, które wyświetlają jednocześnie ten film na zakrzywiony ekran zakrzywiony pod kątem 146 stopni. Co to sprawia? Że te filmy są drogie, to jest jedna rzecz. Te zrealizowane w cineramie, te zrealizowane w formacie CinemaScope, a także filmy trójwymiarowe, czterowymiarowe, pięciowymiarowe i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że one mimo wszystko nie są dystrybuowane w przeciwieństwie do szczęk w wielu kopiach. Oznacza to, że taki film podróżuje po całych Stanach Zjednoczonych czasami przez 2 lata. Jest tylko parę kopii, on najpierw trafia do kin w największych miastach, wtedy ci ludzie w największych miastach mają szansę poczuć się jako mieszkańcy największych miast, że są tacy fajni, nie są burakami ze wsi i tak dalej. Dopiero potem te filmy trafiają gdzieś dalej, do średnich miast, i ci ludzie ze średnich miast mają szansę poczuć się, jakby mieszkali w wielkim mieście, no bo przecież te buraki ze wsi to dostaną ten film dopiero później, i tam dopiero to trafia gdzieś daleko na prowincję i film powoli na siebie zarabia, czasami przez 2 lata, prawda? Więc duże budżety, mało kopii, długa eksploatacja, elitarność, pewien rodzinny target, to jest dość istotne, tak? Czyli założenie jest takie, że do kina mają pójść całe rodziny. Co jest też związane z tym, że, a o czym mówiłem niecałe pół roku temu, że amerykańska klasa średnia powstaje w latach 50. W zasadzie ludzie się wyprowadzają z centrów miast na przedmieścia, wobec czego trzeba ich naprawdę zachęcić, żeby udali się do kina wraz z całą rodziną. Także pewne teatralne skojarzenia, bo tak jak Państwu mówiłem, te filmy były bardzo często, one były długie, były przerywane niczym spektakl teatralny w środku, aby ludzie mogli no właśnie odetchnąć, porozmawiać. Do tych filmów były dołączane programy niczym do spektakli teatralnych. Cała taka no właśnie niesłychana otoczka wydarzeniowa wokół tego była kreowana. Tutaj mamy, zobaczcie, This is Cinerama is back. Ten plakat pokazuje, że ten film gdzieś tam był w jakimś innym miejscu i teraz do nas wrócił z powrotem, prawda? Nie mamy takiego do czynienia, nie mamy do czynienia z taką sytuacją, że film jest po prostu wszędzie w tym samym miejscu, tak jak teraz jest, ponieważ teraz filmy bywają dystrybuowane w całym świecie w kilkudziesięciu tysiącach kopii, co jest związane także z uwarunkowaniami związanymi z cyfryzacją. Łatwiej jest dystrybuować po prostu kilkanaście tysięcy twardych dysków niż kilkanaście tysięcy szpul z filmem. Wtedy to kilkadziesiąt albo nawet kilkaset tysięcy szpul z filmami. Więc tutaj mamy do czynienia właśnie z takim modelem roadshow. I ten model roadshow w latach 50. i na początku lat 60. był faktycznie bardzo silnie wdrażany. Tutaj mamy listę takich filmów. I teraz je odczytam. Nie zrobię tego. To jest lista takich filmów. Problem polega na tym, że bardzo niewiele z tych filmów to były faktycznie filmy dochodowe. Dźwięki muzyki Roberta Wise'a były bardzo dochodowe, faktycznie, ale były także traktowane przez ludzi z Hollywood jako bańka spekulacyjna. To znaczy wszyscy mieli wrażenie, że zrobią takie dźwięki muzyki. No nie zrobią. Prawda? Nie zrobią i nie zarobią. Nie wszystkim uda zrobić się Cezara i Kleopatrę, nie wszystkim uda się zrobić film Quo Vadis, nie wszyscy zrobią film taki jak This is Cinerama. I większość z tych filmów była mimo wszystko niesłychanymi plajtami, przez co firmy hollywoodzkie poniosły niesłychane straty na tych wysokobudżetowych filmach i ta pierwsza fala blockbusterów przegrała. Receptą na ten kryzys okazały się filmy, o których mówiłem, które były głównym tematem mojego wystąpienia sprzed paru miesięcy, czyli filmy takie, no można powiedzieć, w jakimś tam stopniu artystyczne, tworzone przez młodych Amerykanów, które przez dystrybutorów bywały określane jako sleepers. Jako sleepers, czyli takie filmy, które takie z cicha pęk. Teraz to wymyśliłem. Dobre. Z cicha pęk. Taki, no właśnie, albo Filip z Konopi. Dlaczego Filip z Konopi? Ścicha pęk albo Filip z Konopi, czyli filmy, które są tanie, ale okazują się niesłychanym hitem. I tutaj mamy przykładową listę takich filmów. Absolvent zarobił niesłychane pieniądze, Bonnie i Clyde, Bullitt, Nocny Cowboy, Easy Rider, film Mesh, tutaj powinny być takie gwiazdki, i film Woodstock, czyli filmy, po których nie spodziewalibyśmy się, że przyniosą jakieś olbrzymie zyski, ale tak faktycznie były. Te filmy z cicha pęk właśnie tak się zachowały. No i zaczęli ci szefowie studiów filmowych kombinować, skąd to się bierze. Ano doszli do takiego wniosku, że przyczyną tej zmiany jest zmiana pokoleniowa. Narodziła się kultura młodzieżowa w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 60. i 70. Trochę więcej kultury europejskiej na kampusy amerykańskie zaczęło przenikać, wobec czego pewne ekstrawagancje obyczajowe udało się wprowadzać. I zaczęto wprowadzać na zasadzie eksperymentu szereg różnych elementów, takich jak piosenki filmowe, użycie transfokatorów, czyli taką, no właśnie, ekstrawagancję wizualną poprzez bardzo częste używanie zoomu. Widzieliście te rzeczy w niektórych filmach, które oglądaliście w poprzednim semestrze. Częstsze używanie plenerów, pokazywanie przemocy czy też seksu. Mówiliśmy o tym parę miesięcy temu. To są takie eksperymenty, na które pozwalano w Hollywood w tym złotym okresie pomiędzy latami 60. a 70. Ten okres jest teraz bardzo często tak wspominany z wielką nostalgią. Równocześnie dzieją się ciekawe rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, wymieniając te trzy tytuły. Mianowicie, pojawia się film Ojciec Chrzestny w 72 roku, który z jednej strony jest trochę takim Filipem z Konopi, takim ścichapękiem, ponieważ zarabia niesłychanie duże pieniądze, nie kosztuje tak strasznie dużo, ale jednak trochę kosztuje. To jednak jest film, który jest dość spektakularny i on jest jeszcze dodatkowym ścichapękiem, ponieważ jest bardzo mało spektakularny, jeżeli chodzi o jazdy kamery. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie ten film, on tam jest taki dość statyczny, jeżeli chodzi o warstwę wizualną. Drugim filmem jest film Egzorcysta, czyli film również gatunkowy, trudno go nazwać artystycznym, który także rozbija bank. I trzecim filmem, który jest dla nas bardzo ważny, to jest film amerykański Graffiti, który zarabia 55 milionów dolarów. To jest film George'a Lucasa. To jest film George'a Lucasa, o którym zaraz powiem trochę więcej. George Lucas jest jednym z bohaterów naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście Ojciec Chrzestny to jest film Francisa Forda Coppoli. Egzorcysta natomiast to jest film, który utoruje zdaniem wielu drogę Stevenowi Spielbergowi do szczęk. Ten film amerykański Graffiti jest o tyle ważny, że on został zrealizowany w takim ciekawym układzie produkcyjnym. To znaczy z jednej strony, jeżeli państwo dotrzecie do takich powierzchownych informacji, to dowiecie się, że ten film został zrealizowany przez wytwórnię Universal, czyli przez tę samą wytwórnię, która zrobiła Szczęki. Z drugiej jednak strony, jeżeli poczytacie trochę więcej, czyli klikniecie w taką zakładkę See More, to wtedy okaże się, że ten film został tak naprawdę wyprodukowany z jednej strony przez wytwórnię Lucasfilm, a z drugiej strony przez jakiś dziwny twór, który nazywa się Coppola Company. I faktycznie producentem tego filmu był Francis Ford Coppola, reżyserem był George Lucas, a jednocześnie ten film był wyprodukowany przez firmę Lucasfilm. Bierze się to z takiego bardzo ciekawego manewru, który został wdrożony przez wytwórnie, największe wytwórnie hollywoodzkie właśnie wówczas, na przełomie lat 60. i 70., gdzie te wytwórnie powiedziały mniej więcej coś takiego: no dobrze, możecie się bawić, ale róbcie to na własne konto. Krótko mówiąc, my możemy wam załatwić dystrybucję, bo mamy do tego możliwości. Możemy wam tam trochę dorzucić pieniędzy, ale nie będziemy za to brać całkowitej odpowiedzialności. Czyli to, co następuje, można by było nazwać jakąś formą z jednej strony outsourcingu, do czego jeszcze dojdziemy, a z drugiej strony taką niesłychaną okolicznością, która sprawia, że ludzie tacy jak Francis Ford Coppola, ludzie tacy jak George Lucas, zaczynają mieć coraz większą kontrolę nad tym, przynajmniej w teorii, nad tym, co się dzieje na planie. Ponieważ są już nie tylko reżyserami, jak Howard Hawks, ale stają się także producentami. Ważne jest to, aby zauważyć, iż zarówno George Lucas, jak i Francis Ford Coppola w momencie powstawania filmu American Graffiti byli młodsi ode mnie. To jest niezwykle ciekawa rzecz. To znaczy, to nie jest Alfred Hitchcock, który w pewnym momencie staje się producentem w dużej mierze swoich filmów, tylko to są młodzi ludzie, którzy dostają od wytwórni Universal w miarę duże pieniądze na realizację swoich filmów, czyli mamy taką logikę projektową. Ktoś z państwa pracuje w instytucji kultury, to wie, że to nie jest tylko takie fajne, taka logika projektowa, że jest jakaś zewnętrzna instancja, która daje pieniądze na jakiś jeden projekt i mówi: no zobaczymy, co wam z tego wyjdzie. Jak wam dobrze wyjdzie, to damy wam na następny. Więc to jest taka relacja, która ma swoją jasną i ciemną stronę, ale można powiedzieć na początku o stronie jasnej tej relacji. Strona jasna jest taka, że tak jak powiedziałem, ludzie, którzy na początku lat 70. mieli, no właśnie, George Lucas wtedy, kiedy rozbijał bank amerykańskim Graffiti, miał 29 lat. Steven Spielberg, kiedy kręcił Szczęki, miał 29 lat. Francis Ford Coppola, kiedy jego koledzy kręcili filmy, i także kiedy kręcił Ojca Chrzestnego, miał nieco ponad 30 lat. To są rzeczy, które są nie do pomyślenia w polskim kinie przede wszystkim, gdzie mamy debiuty po 50, prawda? Ale są także nie do pomyślenia w kinie amerykańskim okresu klasycznego, gdzie trzeba przejść, powiedzmy, w miarę długą drogę po takiej drabince i w końcu zrobić jakiś film. Tutaj mamy, można powiedzieć, wymarzoną sytuację. Co więcej, te postacie, które bywają określane takim hasłem movie brats, to są ludzie, którzy, w szczególności Francis Ford Coppola, którzy ukończyli szkoły filmowe, ale którzy są także niesłychanymi erudytami, jeżeli chodzi o historię filmu. Ponieważ lata 60. i 70., warto na to także zwrócić uwagę, a w szczególności 70., to jest taki okres, kiedy wykształca się już poczucie, że kino ma swoją własną historię, którą warto poznawać. Nie możemy być erudytami filmowymi, w latach nastych, ponieważ kino, może nie chodzi o to, że kino wtedy nie ma historii, bo kino historię ma, ale w sferze publicznej nie wykształca się miejsce na specyficzną, nostalgiczną relację do kina, które już minęło. Taka specyficznie nostalgiczna relacja, która opiera się na szeregu cytatów, która opiera się na nawiązaniach, ona pojawia się właśnie w latach 60. i 70., co jest z kolei związane, paradoksalnie znowu, z rozwojem telewizji. Telewizja sprawiła, że poprzez pokazywanie starych filmów tacy ludzie jak, no właśnie, jak Steven Spielberg mieli okazję poznać kino nie tylko od strony praktycznej, ale poznać kino także od strony jakiejś erudycji kinofilskiej. I to jest naprawdę taka bardzo optymistyczna wersja, która pokazuje 20-parolatków, którzy dostają olbrzymie pieniądze z wytwórni hollywoodzkich na realizację filmów, które są jakby wynikiem głębokiej miłości do medium filmowego. Nie można sobie niczego lepszego w zasadzie wyobrazić. I ta relacja, ona oczywiście jest w dużej mierze kłopotliwa, ale ostatecznie można też powiedzieć, że zwycięska. No bo mamy na przykład takiego Francisa Forda Coppola, który tutaj nie wygląda na szczególnie szczęśliwego. To jest takie słynne zdjęcie, kiedy realizował film Czas Apokalipsy w 79 roku i tam nie szły mu jakoś szczególnie negocjacje z wytwórnią wielką filmową, więc chciał to wszystko rzucić w diabły. Niemniej Coppola od samego początku, co jest nie do pomyślenia w klasycznym Hollywood, reprezentował niesłychaną brawurę stylistyczną, można powiedzieć. To, że on zrobił Ojca Chrzestnego, nie używając transfokatorów, nie latając z kamerą w ręku i nie kręcąc tego filmu z jakimś niesłychanie dynamicznym montażem, było niezwykłym, można powiedzieć, wyzwaniem producenckim. I on wynegocjował sobie w dużej mierze także to, jakich aktorów zatrudnił, w jaki sposób ten film ostatecznie wyglądał. Coś, co znowu, takie negocjacje są trudne do wyobrażenia w przypadku klasycznego kina hollywoodzkiego, to znaczy one oczywiście istniały, ale istniały tylko w przypadku reżyserów o bardzo ugruntowanej pozycji. Nie było takiej, bo raczej możliwości, żeby przyszedł 33-latek do wytwórni, zażądał 10 milionów dolarów i powiedział, no to ja sobie teraz wybiorę sobie teraz obsadę, będę kręcił tam, gdzie chcę i tak dalej, prawda? To jest możliwe ze względu na ten model biznesowy, taki outsourcingowy, o którym wcześniej mówiłem. To jest jeszcze dodatkowo związane z tym, że oni zakładają swoje firmy producenckie. Francis Ford Coppola w 69 roku założył taką firmę American Zoetrope, co nazwa tej firmy też jest nieprzypadkowa, ponieważ Zoetrope to jest nazwa jednej z zabawek optycznych, które funkcjonowały także w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, co wskazuje, że ta grupa Movie Brats z jednej strony jest niezwykle zainteresowana historią kina, językiem kina, estetyką i tak dalej, całą tradycją, ale także jest niesłychanie głęboko zanurzona w kwestie technologiczne i tak będą się oni także reprezentować. Każde kolejne filmy, w szczególności Lucasa i Spielberga, będą także takimi kolejnymi krokami naprzód, tak oni to będą przedstawiać, jeżeli chodzi o technologię kina. Firma American Zoetrope od samego początku chwaliła się tym, że ma przewoźną stację montażową. Spielberg starał się stworzyć, no, wykorzystać wszystkie możliwości mediów elektronicznych do tego, aby ułatwić kręcenie filmów, aby uczynić kręcenie filmów tańszym, a jednocześnie nie wymagających jakichś kompromisów artystycznych. Z drugiej strony Spielberg jest równie interesującą postacią, ale trochę inną niż Coppola, ponieważ Spielberg nie wywodził się z żadnej szkoły filmowej, ale wywodził się z telewizji. W telewizji kręcił między innymi Columbo. To jest taka ciekawa rzecz. To jest właśnie Steven Spielberg, a to Peter Falk na planie Columbo. Taki odcinek Murder by the Book, czyli morderstwo zgodne tam z przepisem, czy jakoś tak chyba należy to przetłumaczyć. I od samego początku Spielberg miał niesłychane wyczucie biznesowe, do czego jeszcze wrócimy. To wyczucie biznesowe przejawiało się między innymi w tym, że no właśnie, zawiera różne ciekawe sojusze producenckie, wypuszcza bliskie spotkania trzeciego stopnia zaraz po tym, jak Gwiezdne Wojny odnoszą jakiś niesłychany sukces. I cała jego kariera to jest niesłychane takie przeczucie biznesowe, tak można powiedzieć, chociaż zazwyczaj zazwyczaj jest znany z ponadprzeciętnej biegłości w budowaniu narracji filmowej, suspensu, czego Szczęki czy też Pojedynek na szosie są być może najlepszym tego dowodem. Trzeci reżyser z tej trójki, czyli George Lucas, był najmniej kinofilski z tych bachorów filmowych. On raczej młodość spędził na oglądaniu telewizji, czytaniu komiksów i naprawianiu samochodów. Zresztą o tym poniekąd jest film Amerykańskie Graffiti i to w dużej mierze tłumaczy nam, dlaczego na przykład Gwiezdne Wojny jednocześnie ukazały się w formie komiksowej. Nawet chyba ten komiks, ja nie jestem świrem gwiezdnowojennym, więc mogę tutaj się mylić, czy odrobinę wcześniej się ukazał. Czy ktoś z Państwa wie, czy ten komiks faktycznie się odrobinę wcześniej ukazał? Nie mamy tutaj żadnych geeków albo nerdów? Nie? No. O. No właśnie, więc, ale Lucas miał wpływ na te komiksy, przynajmniej tak przeczytałem, więc może to nieprawda. Więc mamy zwracanie uwagi nie tylko na medium filmowe, ale także na inne media, co później będzie miało niesłychane znaczenie dla funkcjonowania kina blockbusterowego. Z drugiej strony zazwyczaj Lucasowi się zarzuca i to jest taki ciekawy kontekst, jak będziecie Państwo oglądali dzisiejszy film THX, takie umiłowanie dla technologii bardziej niż dla ludzi. Są takie całe legendy o jego traktowaniu aktorów, o to, że najchętniej to by w ogóle kręcił filmy bez aktorów. Zresztą w jego filmach do tego de facto dochodzi, między innymi w pierwszej części Gwiezdnych Wojen, czyli tam w pierwszej części drugiej trylogii Gwiezdnych Wojen. Więc to jest coś, co jest charakterystyczne dla Lucasa i to też jest oczywiście prawda, pewna jakaś taka psychologiczna osobowościowa na jego temat. Z drugiej strony to jest kolejny kluczowy element wizerunku tych bachorów filmowych, czyli takich technofili, kinofili, którzy eksplorują możliwości medium i sprawiają, że kino idzie do przodu w wyniku takich no właśnie wynalazczych skoków na główkę, tak można by było to nazwać. I faktycznie, jeżeli się spojrzy na to, jak produkcyjnie i tematycznie przedstawia się film, który dzisiaj zobaczycie, czyli THX, to mamy wszystkie elementy tego, o czym wcześniej powiedziałem, takiej optymistycznej narracji, czyli mamy film THX, którego pierwowzorem jest krótkometrażowy film Electronic Labyrinth THX 1138, który został zrealizowany w trakcie studiów George'a Lucasa na University of South California. Więc mamy ten taki wątek związany z nauką rzemiosła filmowego na renomowanym amerykańskim uniwersytecie, który to nie jest żaden staż, to nie jest żadne terminowanie, żadna czeladnicza edukacja, tylko to jest edukacja, która wyposaża tam studentów w jakąś niesłychaną erudycję. Także wytwórnia tego filmu THX, już tego właściwego THX 1138, to jest American Zoetrope. To jest wytwórnia, to znaczy wytwórnia, czy też producent taki, można powiedzieć, operacyjny, natomiast pieniądze pochodziły także z Warner Bros. I tutaj skupiają się wszystkie wady i zalety tego układu, to znaczy z jednej strony mamy Francisa Forda Coppolę i George'a Lucasa, którzy puszczają wadze fantazji, jeżeli chodzi o technologiczne wykorzystanie nowych technologii w produkcji filmu, efektów specjalnych, innych tego typu rzeczy. Z drugiej strony mamy smutnych panów z Warner Bros., którzy na początku nie wtrącają się w nic, co dzieje się na planie, co jest bardzo ciekawe, ale później, kiedy przychodzi do nich kopia robocza, mówią: ale co wy tutaj zrobiliście w zasadzie, co to jest? Przecież tego się nie da oglądać. Trzeba to wyciąć, pociąć, skrócić w ogóle, a w ogóle to nam oddajcie pieniądze. Więc taka jest mniej więcej historia produkcyjna tych filmów i także innych. Ostatecznie premiera tego filmu była premierą na kopii przemontowanej przez Warner Bros. Czyli mamy jakąś porażkę George'a Lucasa w tej mierze, prawda? Film kosztował tylko, to też jest takie budowanie legendy przez tych autorów, bo film kosztował tylko $777,777, ponieważ, no właśnie, Francis Ford Coppola powiedział, że to jest jego szczęśliwa liczba, więc takie pieniądze chce od Warner Bros., ale później Warner Bros. I tak powiedział, no oddajcie nam tę kasę w takim razie, bo nam się nie podoba to kino. Prawda? Ostatecznie nie oddali im tych pieniędzy, ale film został przemontowany i George Lucas dopiero po latach wykupił od Warner Bros., od WB prawa do tego filmu i przemontował go po swojemu. Więc mamy tutaj taką dwuznaczną sytuację. Niemniej jest tak, że ta nowa generacja reżyserów powinna być rozpatrywana raczej w kategorii pojęcia filmowców niż reżyserów. To znaczy oni faktycznie zajmują się wszystkim, albo inaczej chcą się zajmować wszystkim i chcą, aby byli postrzegani jako ci, którzy zajmują się wszystkim. Czyli zakładają wytwórnie produkcyjne, eksperymentują z nowymi technologiami, rozwijając także te nowe technologie, współpracują ze sobą raczej niż konkurują. To znaczy współprodukują wzajemnie swoje filmy, są na planie, są scenarzystami swoich filmów, podrzucają sobie pomysły. Na przykład George Lucas jest autorem pomysłu filmów o Indianie Jonesie. Z drugiej strony, no właśnie, cały czas wymieniają się tymi ideami, co buduje taką, co wpisuje się w taką współczesną, można powiedzieć, ideologię kreatywności. Czyli takich ludzi renesansu, którzy nie są rzemieślnikami, ale którzy wymieniają się ideami, które mają zrewolucjonizować kino. I tak naprawdę, no właśnie, ta wersja optymistyczna jest narracją, która po dziś dzień jest proponowana przez przemysł hollywoodzki. To znaczy, ta wersja optymistyczna, ona opiera się na takim leninowskim przekonaniu o tym, że kadry są najważniejsze. To znaczy, że jeżeli jest tak, że najważniejszymi osobami w produkcji filmów są takie osoby właśnie jak James Cameron, George Lucas czy Jeffrey Katzenberg, czyli szef wytwórni DreamWorks, to są osoby, które są niezależne wobec Wall Street, to są osoby, które, no właśnie, uwielbiają eksperymentować z technologią. Jeffrey Katzenberg w 2008 roku powiedział, że każdy kolejny film wytwórni DreamWorks musi być zrealizowany w 3D. Że nie ma innej możliwości. James Cameron jest oczywiście dobrze znany z tej swojej innowacyjności, George Lucas również, więc mamy położenie nacisku na taką innowacyjność stylistyczną i technologiczność zamiast repetycji, która była charakterystyczna dla kina gatunków. Czyli kino gatunków, które opiera się na tym, że każdy kolejny western albo każdy kolejny film kryminalny ma być do siebie podobny. Tutaj teoretycznie upada i mamy filmy, które są od siebie różne, które za każdym razem otwierają jakieś nowe drzwi technologiczne, stylistyczne i tak dalej, i tak dalej. To jest taka wersja, no właśnie, bardzo, bardzo optymistyczna. Taka wersja trochę bardziej pesymistyczna eksponuje trochę inne elementy. To ona jest tutaj opatrzona przeze mnie znakiem zapytania, dlatego że trudno powiedzieć, czy to jest pesymistyczne, kiedy stwierdzamy, że to jednak nie geniusze w postaci Jamesa Camerona, w domyśle geniusze w postaci Jamesa Camerona, George'a Lucasa, Spielberga czy Coppoli rządzą Hollywood, tylko Hollywood rządzą nadal jacyś ludzie z Wall Street. No ale tak można to spróbować rozpatrzeć. Więc mamy w tej wersji pesymistycznej takie założenia. Po pierwsze, ta niezależność może być także rozumiana jako outsourcing, co już sugerowałem. Czyli my już nie mamy odpowiedzialności, ponosimy już odpowiedzialności tak dużej jak kiedyś za fiasko finansowe projektów. Natomiast te projekty niewątpliwie stają się coraz droższe i zyski też tych projektów rosną. To nie ulega żadnej wątpliwości. Zaraz po szczękach John Guillermin kręci film King Kong za $24 miliony, szczęki były za 10. Czas Apokalipsy $31 milionów, Star Trek Roberta Wise'a, czyli reżysera dźwięków muzyki kosztuje $42 miliony, a Superman Richarda Donnera 55 milionów. Zauważcie, że spośród tych filmów tylko Czas Apokalipsy to jest film nakręcony przez jednego z tych Movie Brats. Pozostałe postacie są nam albo w ogóle, albo mało znane. Więc może jednak nie tak wiele się zmieniło. To natomiast jest Richard Zanuck, prawda? Richard Zanuck, który nie był już tak młody, kiedy był kręcony film Szczęki, chociaż tutaj wygląda na bardzo młodego i opalonego, ale bo miał już ponad 40 lat, kiedy kręcono Szczęki, ale nagle się okazuje, że to może on jest jednak ważniejszą postacią w tym całym układzie, a nie Steven Spielberg. Ta nowa era blockbusterów zasadniczo różni się od tej pierwszej. O ile w tej pierwszej mieliśmy do czynienia z trybem dystrybucyjnym roadshow, czyli z małą ilością kopii, które podróżują po całych Stanach Zjednoczonych, o tyle w tej drugiej mamy do czynienia z czymś, co bywa nazywane jako saturation release, czyli wiele kopii, które są zrzucane jak w trakcie nalotu dywanowego na całe terytorium Stanów Zjednoczonych. I bardzo szybko schodzą z kin. Prawda? I bardzo szybko schodzą z kin. To, że tych kopii jest bardzo dużo i to, że te budżety rosną, sprawia, że ryzyko jest coraz większe, wobec czego coraz chętniej się to ryzyko przerzuca na tych teoretycznie niezależnych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli ryzyko jest coraz większe, to coraz większe pieniądze są ładowane w promocję. I widać to już w przypadku filmu Szczęki. W przypadku filmu Szczęki na promocję z tych 10 milionów przeznaczono około 2,5 miliona dolarów. To jest bardzo ciekawa proporcja. W chwili obecnej około 40% budżetów filmów stanowią wydatki promocyjne. To są niesłychanie duże kwoty w porównaniu do tego, co było wcześniej. Filmy te wysokobudżetowe zaczynają funkcjonować jako tak zwane tentpoles, czyli takie lokomotywy, które mają pociągnąć sprzedaż kolejnych filmów i mają pociągnąć sprzedaż gadżetów, koszulek, zabawek, pościeli i innych tego typu rzeczy, co sprawia, że to kino gatunków, które opierało się na powtarzalności westernów, może tutaj jest odtworzone poprzez powtarzalność różnych serii po prostu. Czyli już nie mamy kolejnych westernów, które są do siebie podobne, ale mamy kolejne części takich tytułów, jak na przykład... Takich tytułów jak na przykład Rocky, jak Egzorcysta, jak Szczęki, jak jeszcze inne tego typu filmy. Więc mamy, to dobrze widać właśnie w przypadku Szczęk. Bardzo szerokie otwarcie, jeżeli chodzi o dystrybucję. 464 kopie w tym samym momencie pokazywane w kinach. Przejście na sezon letni, to też była innowacja, jeżeli chodzi o strategię dystrybucyjną, bo zazwyczaj najważniejsze filmy były puszczane w okolicach Bożego Narodzenia. Zdecydowano się, że Szczęki pokażą latem, co było z kolei bardzo silnie związane z tą przemyślaną strategią promocyjną tego filmu. Lato, plaża, gofry, Szczęki, prawda? Tak, mniej więcej w ten sposób to reklamowano. Co więcej, zauważcie, że mamy tutaj jakieś takie elementy podkreślające zakorzenienie tego filmu chociażby w bestsellerowej powieści. Więc zaczynają myśleć producenci, w tym przypadku Richard Zanuck, także o innych mediach, nie tylko o medium filmowym, co jest charakterystyczne dla naszego dzisiejszego świata blockbusterowego. Kolejną ważną rzeczą jest to, że w przypadku Szczęk mamy do czynienia z bardzo bliską współpracą z telewizją. O ile w latach 50. w erze tych pierwszych blockbusterów kino rywalizowało z telewizją, o tyle na przełomie lat 70. i 80. ta rywalizacja zanika i przeradza się we współpracę. To znaczy zaczyna się myśleć o tytułach jako o produktach, które będą przez dłuższy czas cyrkulować, ale nie tylko w kinach, ale także w telewizji, w postaci ścieżki dźwiękowej, w postaci kasety VHS. To jest okładka kasety VHS z roku 80, wydanej przez Music Corporation of America, znanego dystrybutora. Tutaj mamy ścieżkę dźwiękową, tutaj natomiast mamy plakat premiery w telewizji. To nie są już konkurencyjne media, ale to są media, które grają na rzecz tej samej gęby. W tym przypadku rekinowej. Więc mamy bardzo intensywną kampanię reklamową, poszerzanie zasięgu dystrybucyjnego o inne media i rozwlekanie filmu w czasie. Czyli film nie kończy się wraz z napisami, ale on dłużej trwa. ponieważ można go obejrzeć dalej w telewizji, a można też pójść na kolejne części do kina, a wtedy, kiedy będziemy chodzić na ten film do kina, no właśnie na kolejne części do kina, on będzie puszczany w telewizji, co jest z kolei związane z rozwojem telewizji kablowej w Stanach Zjednoczonych. Gdyby nie rozwój telewizji kablowej, ten sojusz nie byłby taki prosty. Telewizja kablowa sprawia, że można prościej zarabiać na filmach, które są dostarczane do domów zwykłych ludzi i przekonać ludzi, że mamy tak naprawdę do czynienia tutaj z przedłużeniem kina. To jest takie znane hasło HBO z lat 90., czyli z późniejszego okresu. It's not TV, it's HBO. Prawda? Nie jesteśmy telewizją, jesteśmy HBO. Że to jest przedłużenie kina, a nie jakieś zupełnie inne medium, które jest podobne do radia. Ponieważ na początku telewizja była bardziej interpretowana jako takie przedłużenie radia, tak można powiedzieć. To przedłużenie, ono ma miejsce w przypadku Egzorcysty, który pojawia się w kolejnych częściach, w przypadku Szczęk, które mają także swoje sequele, Rocky, 75 rok i kolejne części, Gwiezdne Wojny, Superman, Star Trek, Obcy, Indiana Jones. Wszystkie te filmy to jest przełom lat 70. i 80. i to jest niesłychany przełom związany z tym, że odchodzi się od powtarzalności gatunków w stronę powtarzalności seryjnej. I w stronę, można powiedzieć, uniwersów, które uniwersa się rozrastają aż właśnie do parku rozrywki Universal w Hollywood, gdzie taka postać rekina wynurza się z wody, kiedy taką kolejką, ja tam nie byłem, widziałem to na YouTubie, kolejką się opływa jako jakiś taki akwen i taka postać rekina się wyłania i sugeruje, że nas zaraz zaatakuje. W tej wizji, w której raczej kładzie się nacisk na przemiany modeli biznesowych niż na wkroczenie wielkich nowych postaci, są także postaci, które coś uosabiają. Czyli mamy z jednej strony wspomnianego Ruperta Murdocha, mamy Teda Turnera, który także zakładał telewizję, i mamy Michaela Eisnera. Bardzo krótko o nich. Murdoch, zauważmy, bo to byli ludzie, Murdoch jest najstarszy z tej trójki, ale ludzie mniej więcej w podobnym wieku do tej poprzedniej trójki, czyli Murdoch urodzony w Australii w 1931 roku. Od samego, można powiedzieć, początku, od lat 60. i 70. stawia na globalny zasięg swoich kolejnych manewrów. Wyszedł od prasy, przejmując kolejne tytuły prasy australijskiej, prasy angielskiej, potem wkraczając na rynek prasowy Stanów Zjednoczonych, żeby w końcu żeby uruchomić, też przyjął, to jest ciekawe, on przyjął obywatelstwo amerykańskie tylko po to, żeby mógł uruchomić telewizję swoją, czyli Fox Broadcasting Company, która no właśnie w chwili obecnej jego, ten wielki konglomerat Fox jest takim konglomeratem hipermedialnym, można powiedzieć, on tam ma pod sobą absolutnie wszystko, jest w stanie wyprodukować film, nakręcić serial na podstawie tego filmu, wydać muzykę do tego filmu w swojej wytwórni, wydać recenzję tego filmu w swoich gazetach, wydać książkową wersję, jak i grę komputerową. W zasadzie jest w stanie ogarnąć całe pole w wielu różnych mediach. Z drugiej strony Ted Turner, rówieśnik Francisa Forda Coppoli, zakłada w latach 70. Turner Broadcasting Company i idzie w stronę bardzo także ciekawą, mianowicie w stronę kupowania zasobów filmowych. On w pewnym momencie przejął wytwórnię MGM tylko po to, żeby przejąć tytuły posiadane przez MGM w archiwum MGM-u. I w archiwum, bardzo, bardzo pojemnym archiwum MGM-u, co jest z punktu widzenia współczesnych telewizji bardzo ważnym przejęciem, ponieważ może wykorzystywać te filmy w zasadzie w nieograniczony sposób. No i ostatnia postać, czyli Michael Eisner, urodzony w 1942 roku, który od 1984 do 2005 roku był szefem Disneya, chyba najbardziej takim brutalnym i można powiedzieć no właśnie zdecydowanym szefem tej firmy od samego początku. Wcześniej robił karierę w telewizji, w ABC i był także producentem w Paramouncie. Tak naprawdę był szefem operacyjnym Paramountu. On Kiedy wszedł do Disneya, od razu bardzo silnie zaczął rozwijać coś, co bywa określane jako integracja horyzontalna, czyli zaczął skupywać różne inne media na podobieństwo Murdocha, ale zaczął też optymalizować koszt, zwalniał mnóstwo pracowników, obcinał budżety poszczególnych jednostek, decydował się na outsourcing wszędzie tam, gdzie tylko można powiedzieć mógł, ale z drugiej strony, co jest kluczowe, jeżeli chodzi o Eisnera i stanowi jakąś taką klamrę tej pesymistycznej interpretacji, on cały czas do wizerunku Disneya włącza zabawę, ponieważ ten element zabawy jest tutaj kluczowy. Ten element zabawy każe nam się cały czas zastanawiać, czy kino nowej przygody, czyli Indiana Jones w poszukiwaniu zaginionej Arki, to jest film, za którym stoi Steven Spielberg, który się bawi kinem, czy to jest film, za którym stoi jeden producent, czyli Lucasfilm, czyli George Lucas, czyli eksperymentator? Czy może to jest film, za którym stoi Paramount i producentem tego filmu był właśnie Michael Eisner? Takim złym gościem, który przychodził i mówił, jak to musi być zrobione. Więc mamy tutaj różne możliwości, które kryją się za tym kinem, które bywa określone jako optymistyczne kino nowej przygody. Więc pojawia się tutaj niewątpliwie coś, co ja nazywam bardzo często retoryką rewolucji i zabawy. To znaczy, te trochę ciemniejsze postacie, o których przed chwilą mówiłem, one schodzą na plan drugi i eksponują reżyserów, którzy są przedstawiani jako wynalazcy, jako eksperymentatorzy, jako osoby, które są odważne, jak James Cameron, który no właśnie eksploruje Rów Mariański z kamerą po to, aby no właśnie zobaczyć, co tam się kryje. To są osoby, które można by było nazwać tym określeniem geek, czyli Peter Jackson, który jest szalonym fanem Tolkiena, można powiedzieć. Podobnie zresztą jak inni. Także no, moja hipoteza jest taka, że na przełomie lat 70. i 80. rodzi się po pierwsze nowy model biznesowy związany z funkcjonowaniem Hollywood. Z drugiej strony rodzi się strategia eksponowania reżyserów filmowych jako tych, którzy są żądni przygody. Przygody z kinem, ale nie takiej przygody z kinem, jaką miał Angelopoulos na przykład, ale nie takiej przygody z kinem, jaką miał Robert Bresson, tylko przygody z kinem jako technologią, którą się w taki ciekawy sposób eksploruje. I tutaj właśnie mamy takie zdjęcie promocyjne związane z najnowszą częścią Gwiezdnych Wojen. Z jednej strony J.J. Abrams, z drugiej strony George Lucas, którzy no właśnie z uśmiechem na ustach dyskutują o tym, jak nam tę nową część Gwiezdnych Wojen nakręcić. Pytanie, które należy sobie postawić, brzmi, czy za Gwiezdnymi Wojnami kryją się no właśnie tacy szaleni kinofile, czy może za Gwiezdnymi Wojnami kryje się firma, która Gwiezdne Wojny wyprodukowała. Firma, która zakupiła, no właśnie, wytwórnię Lucasfilm. Firma, która w 2008 roku zakupiła prawa do całego uniwersum Marvela. I firma, która w 2005 roku zakupiła wytwórnię Pixar. I tą firmą jest oczywiście Disney i jest najciemniejsza postać dzisiejszego odcinka, czyli Bob Iger. I teraz taki mały eksperyment chciałbym, abyśmy przeprowadzili. Chciałbym teraz włączyć fragment filmowy i zaprosić Państwa do wyobrażenia sobie, że oglądamy to wszystko z perspektywy Boba Igera. Bob Iger to szef Disneya, który nastąpił po Michaelu Eisnerze. Bob Iger jest od 11 lat szefem Disney Company. No, za moment ruszy.
There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. Lives to kill.
A to jest Steven Spielberg właśnie. któremu się, no właśnie, wydaje, że robi swój film. Richard Dreyfuss. You're going to need a bigger boat from the best-selling novel Jaws, rated PG, maybe too intense for younger children. Okej, więc interpretacja tego trailera, który jest telewizyjnym trailerem szczęk puszczanym w telewizji w 75 roku, co wpisuje się w to, o czym mówiłem wcześniej, czyli w tę współpracę pomiędzy kinem a telewizją, ponieważ telewizja została zarzucona trailerami filmu Szczęki. Można także ten film interpretować, ten krótki trailer interpretować jako, no właśnie, nie tyle coś, co reprezentuje jakąś innowację technologiczną, ale jako potwora z przyszłości, który nadchodzi. Tak, Bob Iger jest niesłychanie wpływową osobą i to nie chodzi o to, żeby tutaj go obsmarowywać, ale chodzi o to, aby rozpoznać jakby kto tym światem rządzi, kto na tym świecie tak naprawdę, no właśnie, kto na układzie tego świata korzysta. Bob Iger tak naprawdę, czyli niewiele się zmienia w tym układzie. Mogę to tylko skonkludować takim moim ulubionym cytatem z powieści Lampart Tancrediego, czyli taka fraza mówiąca o tym, że jeżeli chcemy, aby wszystko pozostało takie samo, to wszystko musi się zmienić. Czyli warunkiem utrzymania porządku korporacyjnego i przemysłowego jest wprowadzanie, można powiedzieć, takich iluzorycznych zmian, którym są dzisiaj te dwa filmy. Polecam je Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję.